Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Chciałbym być wierny obietnicy. Ja ostatniej usługi mojej obiecałem, że będę kontynuował zaczętą przeze mnie część, którą miałem w poprzedniej społeczności, to znaczy w poprzednim kazaniu. I to jest słowo, które jest zapisane w Ewangelii Jana, aby miały życie i owocowały. To jest Ewangelia Jana 10:10. Chciałbym kontynuować znaki i cuda Jezusa Chrystusa, które były, chociaż były, minęły, ale czegoś nas uczą. Mówiłem poprzednim razem o zamianie wody w wino, mówiłem o wskrzeszeniu syna dworzanina, mówiłem o uzdrowieniu chorego przy sadzawce Syloe i mówiłem o nakarmieniu 5000 ludzi, mężów. A dzisiaj chciałem mówić o czterech pozostałych, tylko z tym, że może dwie pominę, bo następnym cudem, który Jezus uczynił i który jest dla nas takim pełnym błogosławieństwem i obietnicą, jest to, że w Ewangelii Jana 6:15-21 jest napisane, że Jezus chodził po morzu. Bardzo wielu kaznodziejów, bardzo wielu z was słyszało te tematy, ten temat już obawiany. Ja tylko wkrótce chcę powiedzieć o tych dwóch, a zająć się tematem wskrzeszenia Łazarza i ponadnaturalnym objawieniem Pana, ponadnaturalnym posileniem Pana. Jezus chodził po morzu. Wielu was słyszało różne kazania na ten temat. Ale ja chciałem się zatrzymać na takim pewnym zdarzeniu, które się stało. Wszyscy wiemy, że to jest cud, który uczynił z apostołów, a szczególnie jednego, bardzo wielką rzecz. Ponieważ był jeden tylko. Z tylu, którzy byli na łodzi, był jeden, który się odważył wyjść. Ja myślę, że my wszyscy, którzy chodzimy w Panu i chodzimy w Jego Duchu, powinniśmy taką odwagą być nie tylko zauroczeni, ale manifestować taką odwagę. Bo chodzić po morzu to jedynie na słowo Pana możemy. Tylko Pan może nam dać tą pełnię mocy i siły, żeby chodzić. Co prawda wszyscy mówią, że wyszedł, ale nie doszedł, zaczął tonąć, że Pan go wspomógł, Pan go uratował. Tak, ale ja tak patrząc na siebie, czy ja bym miał odwagę wyjść z łodzi? On jeden odważył się, przeszedł, doszedł do Pana, tląkł się na wałnicy i tej wielkiej, czy może trwożnej sytuacji przeszedł. Ale Pan jest na każde zawołanie. Najkrótsza modlitwa jego wtedy była: Panie, ratuj. Następnym cudem, który mówi wiele dla nas, jest uzdrowienie ślepego przy sadzawce. Ja tylko się tam chciałem zatrzymać na pewnym zdarzeniu, które jest opisane. To jest to, że ten człowiek się urodził ślepym od urodzenia. I znalazłem taką notatkę, bo grzebałem na ten temat bardzo dużo, dlaczego tam jest to, że Pan Jezus splunął na ziemię i tym błotem namazał oczy. W jednym z teologicznych określeń tego cudu i tego zdarzenia było to, że ślepy, który się rodzi od urodzenia, mógł nie mieć gałek ocznych. I on właśnie z tej mieszaniny tego błota, czyli prochu ziemi, z którego myśmy powstali, i ze swojej boskości, z tej śliny uczynił gałki oczne, które doprowadziły do tego, że przemywając później tą mieszaninę cielesności i Bożego błogosławieństwa, on mógł zobaczyć. I on przejrzał. I my powinniśmy opowiadać o tym jak najczęściej, bo ja sam byłem tym, który miał ślepe oczy. Nie byłem ślepy, byłem ślepy od urodzenia. Byłem ślepy, ale przejrzałem w pewnym momencie, gdy została mi ogłoszona dobra nowina. A szczególnie chciałem dzisiaj mówić na temat największego cudu, który wydarzył się w momencie, gdy Pan Jezus chodził jeszcze po ziemi. Cud wskrzeszenia Łazarza. To jest zapisane w Ewangelii Jana 11:1-44. I im dłużej się zastanawiałem nad tą sytuacją, im częściej czytałem ten fragment Słowa Bożego, który też wielokrotnie był tu omawiany, to do tym większych konkluzji doszedłem. Wyobraźcie sobie, że to było uratowanie człowieka, który umarł, który już był, jak w opisie jest napisane, 4 dni w grobie. Ale to był też inny cud, inna forma cudu. Bo co jest opisane w tym fragmencie? Tam był cud uzdrowienia rodziny. I chciałbym się zająć tą sprawą, ponieważ rodzina w Bożym świetle i w Bożych oczach jest właśnie formą Kościoła, tej najmniejszej organizacyjnej komórki, która buduje Kościół. Co wiemy na ten temat? Wiemy, że rodzice są nieznani. Wiemy też, że Łazarz był cichy, spokojny, zamknięty w sobie, bardzo pokorny, ale był też człowiekiem unikającym ludzi. Chciałbym, żebyśmy weszli na chwileczkę w Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10 od 38 do 42, które chciałbym przeczytać dla was. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, na jej imię było Maria, która usiadła u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja zostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która jej nie będzie odjęta. Opis rodziny. I to jest rodzina Łazarza. Ale w słowach tego fragmentu nie jest napisane o jedności. Jest napisane to, że odwaga Marty. Marta, która była odważną, gospodarną, zaradną, która może dobrze usługiwała, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi Jezus z uczniami, więc 12 ludzi do domu i Marta go przyjmuje. Gospodarza domu nie ma, Łazarza nie ma. Marta powinna pomóc siostrze, więc musiał być jakiś drobny rozłam w tej rodzinie. Musiało być coś, co nie zjednoliciło tych dwóch sióstr ku wzajemnej pomocy. Musiało być coś, co nie łączyło ich, aby po prostu usłużyć gromadzie ludu. I zastanawiałem się nad jeszcze jedną sytuacją. Czy gdyby do mojej rodziny ktoś przyszedł, czy ja bym się odważył swojego gościa prosić o to, aby napomniał moją siostrę czy mojego brata, kogoś z mojej rodziny? Znajomość Pana Jezusa Chrystusa oczywiście była wielka i ta nieznajomość tych społeczności między Martą a Marią była ogromna. I w tym momencie właśnie możemy wejść w Ewangelię Jana. Dlaczego Pan Jezus został dłużej? Dlaczego był? Bo a gdy 6 werset 11 rozdziału Ewangelii Jana jest napisane, że a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Początkowo myślałem, że Pan Jezus chce ukazać uczniom, bo powiedzieli, jaki znak Twój, jak się uczniowie pytali o Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, no mogę pokazać tylko znak Łazarza. Ale to się nie odnosi do człowieka, który był przyjacielem. Łazarz był przyjacielem Jezusa Chrystusa. Ale Pan Jezus specjalnie pozostał 2 dni dłużej. Dlaczego? Dlaczego nie poszedł do przyjaciela? Każdy z nas, kto ma przyjaciela, wie o tym, że jeżeli ktoś z naszych przyjaciół potrzebuje pomocy, to się człowiek stara natychmiast, już, w tej chwili pomóc, usunąć jakiś problem u przyjaciela. A Pan Jezus pozostał. I czytając wiele opracowań i myśląc na tym, modląc się przez ten czas, doszedłem do wniosku, że Pan Jezus pozostał tam po to, aby ta boleść, bo jednak po śmierci brata, siostry obydwie przeżywały wielki szok. Umarł ich jedyny żywiciel. Umarł ich brat, który żywił, utrzymywał ten dom. I One musiały przejść szok. Łazarz musiał być uzdrowiony, uwolniony z dzieła śmierci, z ciała śmierci, musiał być zmartwychwzbudzony, ponieważ Pan Jezus chciał pokazać wielką swoją moc uczniom, bo oni byli obserwatorami. Oni widzieli, obserwowali cały czas postępowanie Pana Jezusa Chrystusa. I przyjrzyjmy się kilku sytuacjom właśnie w tym opisie. W 17 wersecie jest napisane, że przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć. A gdy więc Marta ujrzała, że Jezus idzie, wybiegła mu na spotkanie, a Maria siedziała w domu. Znowu, dlaczego? Zastanawiałem się nad tym, dlaczego? Dlaczego obydwie nie pobiegły? Był Pan Jezus u nich w gościnie, zaznał, rozmawiali, byli w społeczności, byli razem ze sobą. A tu znowu jest pewien rozdźwięk pomiędzy nimi. I tylko Marta w momencie śmierci przekazywała, czy ukierunkowała swoje myśli ku zbawieniu. Tylko ona dyskutowała z Jezusem, bo wyszła z takim założeniem, z taką sytuacją, że Panie, gdybyś tu był. Ona boskość Jezusa Chrystusa widziała już przed. Gdybyś tu był, mój brat by żył. Gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Ona tę obietnicę określała jako obietnicę czasu przeszłego. I rozmawiając z nią w wersetach od 20 do 25, musimy zobaczyć, jak ona zmieniła swoje zapatrywanie i patrzenie na temat Jezusa. Że Jezus nie jest obietnicą dnia przeszłego. Że Jezus jest obietnicą jam jest. Jam jest, pisze. Jest w tej chwili. Jezus jest obietnicą spełnianą w danym sytuacji. Biblia mówi, że dziś jest dzień zbawienia naszego. Dzisiaj, nie kiedyś, nie może, nie za jakiś okres czasu, ale dziś. Ale pomimo to ta rodzina w tych doświadczeniach nie była jedną. Pomimo tych przeżyć, dopiero od wersetu 31 jest napisane, że Maria szybko wstała i wyszła. Zaczęła się interesować domem, zaczęła się interesować rodziną. Ja myślę, że Maria, Marta i Łazarz byli z rodziny bardzo bogatej. Z rodziny, której nie mieli już rodziców, ale Łazarz jako starszy brat trzymał ich jako gospodarz domu i rodziny. A obydwie siostry musiały zrozumieć swoje patrzenie na siebie. Bo co możemy powiedzieć o Marcie? Marta była gospodarna, cicha, spokojna, dobra organizatorka. Bo ona przyjęła grupę Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa z grupą swoich uczniów. A Maria była oczywiście, miała taki charakter lekkiej dziewczyny. Miała charakter dziewczyny, która mimo, że jest lekka, ale jednak odpowiada na pewne chęci. Ona była chętna do słuchania. Była wrażliwą, ale też była otwarta na zmiany. Była leniwą, ale też i lekceważyła napomnienia Marty. I ona musiała przejść pewną metamorfozę, która zmienia jej charakter bycia, zmienia jej charakter życia w rodzinie. I zobaczcie, w wersecie 33 Jezus wtedy widząc ją płaczącą, to znaczy zaczęła myśleć o tym, co się stało, co będzie, dlaczego. Jest jeden werset, który mi zapłakał Jezus, ponieważ ta metamorfoza dotyczyła nie tylko to, że zmienia się rodzina, ale cud zmartwychwstania, zmartwychwzbudzenia Jezusa Chrystusa był cudem, który zmienił zapatrywania i patrzenia na rodzinę. Werset 39 mówi tak: Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie podszedł do grobu, a była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. I rzekł Jezus: usuńcie kamień. Rzekł to do uczniów swoich. I to poselstwo tego fragmentu powinno dotyczyć nas. My powinniśmy być tymi, którzy chodzą jako naśladowcy Chrystusa w tym cudzie, aby usunąć niekiedy kamień niezgody, kamień niewiedzy, kamień nieświadomości, kamień braku poznania. I Pan Jezus wyznaje to słowo, które Marta nie umiała zrozumieć. Czyż nie powiedziałem Ci, że jeżeli ujrzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Naoczne patrzenie na znaki i cuda daje podwójne zrozumienie. Myśmy tego nie widzieli, czytamy o tym. Ale zrozumienie to, że oni zobaczyli, gdy Pan Jezus powiedział: Łazarzu, wyjdź. Wypełniło się słowo, które mówi, że Bóg jest wszelkiej mocy, ma władzę nad śmiercią. I w tym poleceniu jest drugie polecenie, które Pan Jezus powiedział: rozwiążcie go. Czy Kościół jest, czy ja jestem gotowy na to, by rozwiązywać problemy? Każde problemy. Tu dzisiaj mieliśmy przedsmak, że usuwaliśmy problemy ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Rozwiązywanie jest domeną Kościoła, który powinien zwyciężać właśnie w możliwości rozwiązywania tych problemów. Ludzie, tylko ludzie wolni, czyli Kościół Boży, może dać wolność innym ludziom. My powinniśmy zabiegać o to. I teraz patrząc dalej, gdybyśmy zobaczyli, jak zmienia się, musielibyśmy wejść w 12 rozdział Ewangelii Jana, jak się zmienia ta rodzina, jak się zmienia patrzenie sióstr na siebie i jak się zmienia patrzenie całości rodziny. W 12 rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane: na 6 dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. I pamiętacie ten fragment z Łukasza, gdy Marta usługiwała, przygotowała, a Maria siedziała u stóp Pana Jezusa. Otwarta na zmiany, chętna do słuchania, chętna do nauki, chcąca coś poznać. Trzeci werset mówi: a Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonnością maści. Ta, która w poprzednim fragmencie nie mówiła nic, nie robiła nic, tylko chciała słuchać, zmieniła swoje myśli. Siadłszy u stóp Chrystusa, zmieniła swoje postanowienia, swoje jakby parametry życia. Wzięła tą drogą nardową maść i namaściła nogi Chrystusa i wytarła je swoimi włosami. My powinniśmy także pachnieć, mówię może nie maścią nardową, ale pachnieć wonnością Chrystusową. Zauważcie jej poświęcenie. Piąty werset mówi: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Ja już nie mówię o chytrości, o złym poczynaniu Judasza i tak dalej, bo był skarbnikiem. Ale zastanówmy się, 300 denarów warta maść. To jest 300 dni, w ówczesnym czasie wartość denara była taka, że to była wartość pracy całego dnia dla jednej osoby. Więc to jest wartość 300 dni. Więc na nasze ówczesny czas, tak średnio obliczając, gdzieś około 10 tysięcy złotych w tej chwili, gdybyśmy to obliczali. Więc patrzcie, jak obecność Chrystusa i obecność Jego nauk, Jego tej duchowej więzi z Marią zmieniło ją. Ona była razem, ona uwielbiła Chrystusa, ona namaściła mu nogi w określonym celu, Wiemy o to, wiemy dlaczego, ale też ona też wytarła własnymi włosami, aby pachnieć Chrystusem. I myślę, że oprócz tego, że Łazarz został wzbudzony z martwych, cud ponad nasze zrozumienie. Nie słyszałem, żeby na przykład w Polsce się taki cud wydarzył. Ale to był cud zjednolicenia rodziny. To był cud, który przez trudność, przez problem, przez jakby taki ból, tragedię, że on umarł, zjednoczył, zjednolicił rodzinę i oni byli jedno. I chcieli pachnieć Chrystusem. Był bolesnym cudem, ja rozumiem. Ja wiem, nie chciałbym takich rzeczy przeżyć. Ale ten cud mówi o tym, że w pachnieniu tym Chrystusem musi być pokora, musi być uczniostwo, musi być ciągła kontrola i samokontrola. Musi być też korekta własnego postępowania. Musi być też budowanie więzi, tak jak pastor mówił, musi być społeczność. Ale nade wszystko musi to tam być, w to wszystko wplecione, modlitwa o innej. Modlitwa o Kościół, modlitwa o problem innych braci i sióstr. Budowania tej społeczności daje to, że bojujemy jedni o drugich i rozwiązujemy wszelkie problemy. Pan Jezus dał wiele przykładów, wiele sytuacji, wiele okoliczności, które nas właśnie powinny budować. Ja lubię czytać i dlatego chciałem się tym podzielić. Ale znalazłem, czytając tą Ewangelię Miłości, Ewangelię Jana, znalazłem jeszcze jeden cud, który Pan Jezus uczynił, aby pokazać, aby w naoczny sposób obecni byli świadomi tego, co Pan Jezus czyni. I to się stało w 21 rozdziale Ewangelii Jana. Ja to określiłem jako ponadnaturalność. Ja to określiłem jako ponadnaturalnej odnowie przez Ducha Świętego. Duchowej takiej odnowie. Taka tragedia i taki problem przyszedł też na uczniów. Wiecie o tym, że Pan Jezus został zabity, ukrzyżowany, pochowano go w grobie i Pan Jezus zmartwychwstał. Zobaczcie, co uczniowie uczynili. 21 rozdział, w drugim wersecie jest napisane, byli razem. Szymon, Piotr, Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Dużo apostołów, dużo tych, którzy chodzili z Jezusem Chrystusem. I był ten najgorliwszy tam, Szymon Piotr. I Szymon Piotr, zamiast oczekiwać, zamiast modlić się, czuwać, Szymon Piotr powiedział, idę łowić ryby. Wrócił do starych przyzwyczajeń. Wrócił do starych rzeczy, które kiedyś wykonywał, a z których właściwie uwolnił się przez słowo Chrystusa. Pan Jezus powiedział, pójdź za mną. On zostawił wszystko, poszedł za Jezusem. A w momencie, gdy opuścił ich, ten głównodowodzący, ten, w którym on widział wszystko, on poszedł łowić ryby. A jeszcze do tego pociągnął za sobą resztę uczniów. Bo inni poszli razem, wsiedli do łodzi i całą noc pracowali ciężko, tyrali, można powiedzieć. I z tych jego tyrania, z tych ich prac nie było nic. Nic nie złowili. Nie mieli błogosławieństwa. Nie wykonali tego, co powinni wykonali. Ale piąty werset mówi coś, co powinno być przelane do naszych serc. Dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. Samo określenie to dzieci już daje pełnię miłości Bożej, która była skierowana. No, zbłądzili, bo zachowali się jak dzieci, bo wrócili do starych przyzwyczajeń, wrócili do starych nawyków. Ale to mimo wszystko Pan Jezus w swoim przebaczeniu nie widział tego. Biblia mówi, że grzechów ich nie wspomnę więcej, zapomnę o nich. Dzieci, macie co do jedzenia? Czy Pan Jezus nie wiedział, że oni nie mają nic? Czy Pan Jezus nie wiedział, że oni poszli łowić ryby, może nawet i dlatego, że nie mieli co jeść? Czy Pan Jezus nie wiedział? Pan Jezus wiedział wszystko. Ale mimo to tą niedojrzałość uczniów zbagatelizował. Był opiekuńczy, był troskliwy. Wiedział, że są biedni, zagubieni, że nie wiedzą, co robić. Bo oni musieli przeżyć bardzo dużo. Zmiana myślenia, przejście z tradycji, starych nawyków, z tych obowiązkowości żydowskiej, przeszli do żywego Boga, do żywych sytuacji, okoliczności, które właśnie budowały nowy Kościół. Nic nie mieli do jedzenia. I co wtedy? Werset 6 mówi: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Polecenie. Polecenie Pana Jezusa. Czy dyskutowali na ten temat? Oni nawet nie wiedzieli, kto to jest, że woła z brzegu. Ale to jest bezdyskusyjne zaufanie. Ale to jest to, że oni natychmiast chcieli wykonać. I zapuścili. I otrzymali. I zostali ubogaceni i ubłogosławieni. Pisze, że nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Co to znaczy mnóstwo? Mnóstwo to jest obfitość Pana. Mnóstwo to jest wielka ilość. Mnóstwo. W dalszych tam częściach będzie napisane, że to jest 153 ryby. Dlaczego jak raz tyle? Zastanawiałem się nad tym. Boże, dlaczego nie wyłowili 100, albo 150, 120, no tylko 153. I w określeniach teologicznych 153, gdybyśmy numerycznie określili wartość każdej części tego wyrazu, to wyjdzie 153, wyjdzie Szymon. Wyjdzie Szymon. Dlatego jest ta 153. Ale chciałbym jechać po kolei. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Jan wskazał Piotrowi, że to Pan. Poznał. To poznanie, mi się wydawało, nie było na zasadzie wzroku, widzenia, bo nie poznali. On poznał to serce. Piotr natychmiast przepasał się szatą i rzucił w morze. Chciał być pierwszy. Wiecie, jaki on był gorliwy. Panie, oni wszyscy, choćby Cię. A potem co? 3 razy się zaparł. On był pierwszy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na werset 9, bo werset 9 jest takim wersetem zastanawiającym. Ja określałem, dlaczego to jest napisane. Mówi tak: a gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położono na nim i chleb. A werset 5, tak jak wczytaliśmy, mówi: dzieci, czy macie coś do jedzenia? To koliduje ze sobą. Tu Pan Jezus przychodzi, pyta się o jedzenie, a tu Pan Jezus, jak to się mówi, stół obfitości zastawia przed uczniów, przed tych, którzy zwątpili, przed tych dzieci, którzy zdziecinnieli na pewien okres czasu. Ale tu są 3 rzeczy, które tak były ważne. Pan Jezus mógł wszystko. Ogień, czyli światło. Pan Jezus ukazywał siebie. Pan Jezus ukazywał społeczność, ale także ukazywał żar i ciepło społeczności, które powinno towarzyszyć każdej społeczności. Ryba, określenie chrześcijaństwa, określenie pełni miłości w Jezusie Chrystusie. I chleb. Chleb, który my powinniśmy codziennie, to jest słowo, można powiedzieć, słowo żywota. Ciepło i żar w nas, ciepło i żar w każdym chrześcijaninie. I wyciągnęli te 153 ryby, tak jak mówiłem. 153 oznacza słowo Szymon. Szymon, bo miał ku niemu wielką nadzieję w wykonaniu. I werset 12 mówi: pójdźcie i spożywajcie. Pójdźcie i weźcie. To jest poselstwo dla nas. My powinniśmy każdego dnia, przychodząc do tego ogniska, mając rybę i chleb, pożywać. Mamy tą satysfakcję, że właśnie w takiej społeczności, w takiej jedności całego Kościoła możemy określać moc Chrystusa w znakach i cudach. Ja wierzę w to, że Pan Jezus: pójdźcie i spożywajcie, mówi do każdego z nas, ale też my powinniśmy być tymi, którzy przekazują to poselstwo. Pójdźcie i spożywajcie, ponieważ tylko posilenie Pana, tylko Jego światłość, tylko Jego społeczność, tylko chleb żywota, czyli Słowo Boże, w nas powinno budować tą społeczność. Powinno budować nasze życie każdego dnia. I tak samo jak zmartwychwstał Łazarz, my będąc przy takim ognisku możemy zmartwychwstać pomimo wielu problemów, niedogodności, zaniedbań, niechęci. Bo wiele rzeczy mówi o tym, że jakaś martwota, jakaś nieszczerość, jakaś niewiara w każdym z nas się buduje i nie mamy się co oszukiwać. Wiele razy wchodziłem w taką martwotę, w którym nie wiedziałem, co zrobić. I gdyby nie możliwość kolanologii, jak to ktoś kiedyś powiedział, że na kolanach zbliżenia się do Pana, jakby nie możliwość chodzenia w społeczności przez Słowo, wtedy zacząłem ja rozumieć swoją powinność. I potem jeszcze była społeczność Piotra, czyli tego Szymona, który po trzykroć się zaparł Chrystusa, ale też i po trzykroć otrzymał poselstwo: paś owieczki moje. Po trzykroć otrzymał poselstwo, żeby był tym, który zorganizuje, poprowadzi i który będzie tym przykładem dla Kościoła. Wierzę, że znaki, które mówiły o tym, znaki i cuda, które Pan Jezus uczynił, były znakami nie tylko dla uczniów, którzy wykonali te, widzieli tą sytuację. Myślę, że właśnie znaki to, że my jesteśmy w Jezusie Chrystusie ubogaceni wszelkim dobrem i wszelkim błogosławieństwem. Że możemy być ponad naturalnie i ponad czasowo zbudowani każdego dnia, jeżeli w naszej pokorze, w naszej uległości będzie to pragnienie. Bo bez pragnienia nie możemy nic czynić. Dlatego chciałbym was zostawić ze słowem tym, które właśnie mówi o tych 7 cudach i tym 8 ponadnaturalnym zbudowaniem, czy pobudowaniem, albo pobudzeniem do nowej społeczności Kościół Jezusa Chrystusa. Ja bardzo dużo przemyśliwałem na te rzeczy i dlatego bardzo lubię czytać te fragmenty, w których Pan Jezus nie tylko czynił, ale Pan Jezus pozostawił nam sytuacje, tematy, które mogą nas budować. Myślę, że na koniec mojej usługi powinniśmy się pomodlić. Powinniśmy się pomodlić o cuda w naszym życiu. Cuda teraz. Cuda Jezusa Chrystusa, który jest dziś. Który dzisiaj oferuje nam to wszystko. Czyli oferuje nam wypełnienie naczynia, którym jesteśmy. Tak jak mówiłem o naczyniach glinianych. Wypełnienie nas mocą Ducha Świętego. Który daje nam obietnicę. Idź i żyj. Tak, którą powiedział do syna dworzanina. Którą powiedział do uzdrowionego przy sadzawce: weź łoże i chodź. Myślę, że każdy z nas jakiś problem, jakąś sytuację, jakąś taką zadrę na sercu ma, przeżył albo może i przeżyje. Ale wiedzmy, że mamy tą ucieczkę. że każdy z nas może się odważyć nawet na taki karkołomny skok w przepaść, czyli chodzenie po wodzie. Ponieważ w Jezusie możemy wszystko. Możemy też, gdy nam się wzrok przymgli, przyćmi, możemy prosić Tego, który może wszystko, aby odnowił nasze widzenie. Abyśmy mieli oczy widzące i uszy słuchające. To, co powiedział Izajasz, prorocy do narodu żydowskiego, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Ale te momenty, które niekiedy w naszej sytuacji zasłaniają nam patrzenie, które przyciszają nasze słyszenie, możemy odrzucić w imieniu Pańskim. Ożywienie i budowa więzi rodzinnej też jest w mocy Pana Jezusa. Z martwych wzbudzenie. Ten, który jest martwy, nie zostaje odrzucony. W Jezusie Chrystusie możemy zawsze być zwycięzcami. Zawsze być tymi, którzy zwyciężają, ponieważ kochamy naszego Pana i ponieważ określamy Go jako Króla, Królów i Zbawcę. Tak jak tu jest na tym ścianie napisane. Król króluje, Zbawca zbawia, daje obfitość. I wreszcie możemy mieć to pewność, że chleb i rybę przy ognisku zawsze znajdziemy, gdy będziemy do Niego z otwartym i cichym czy pokornym sercem wołać. Skłońmy nasze głowy i pomódlmy się, aby wzór mocy Jezusa Chrystusa w cudach i znakach wśród nas także się objawiał. Panie, jako członek Twojego Kościoła wołam w imieniu Jezusa Chrystusa o Twoją akceptację. Ty widzisz nas słabych, Ty widzisz niekiedy zagubionych, Ty widzisz nas w problemach, Ty widzisz nas w pełnym owocowaniu. Ty w każdej sytuacji nas widzisz, Panie. Ale dzisiaj przychodzimy w pokorze do Ciebie, wiedząc, że Ty możesz się określić wśród nas i znaleźć wśród nas jako moc mający, jako Ten, który znaki i cuda czyni i w tych znakach i cudach daje nam świadectwo życia, bo Ty jesteś naszym życiem. Panie, ja przychodzę, wierząc, że Jezus Chrystus jest prawdziwie naszym Panem. Ojcze, że Jezus Chrystus jest prawdziwie wśród nas obecny. Panie, to tylko nasze przeszkody mogą nas stawiać w dalszej odległości od Ciebie, Jezu Chrysta. Dlatego wszystkie problemy, wszystkie sytuacje mojego życia, naszego życia, tego Kościoła, Panie, stawiam przed Twoim tronem, wiedząc, że w Tobie jest odpuszczenie. Wiedząc, że w Tobie jest przebaczenie. Wiedząc, że Ty jesteś nie tylko dawcą życia, ale dawcą zmiany natury. Panie, Ty możesz wszystko. Ja dzisiaj chcę powiedzieć jako ten ślepy, który nie widział, a zaczął widzieć. Ja chcę powiedzieć jako ten umarły, który był nieżywy, umarł, a ożył. Ja chcę też powiedzieć, Panie, jako ten, który nic nie ma. I który nic nie może, ale w Tobie, Panie, możemy wszystko. Dlatego proszę Cię, bądź nam miłościw. Objaw się jako moc mający wśród nas. Wskaż nam kierunek, wskaż mnie kierunek. Jak mam postępować? Co mam czynić, aby bardziej się Tobie przypodobać? Abyś Ty był, Panie, tym, który jest tutaj obecny w mocy i sile, aby wśród znaków i cudów zwiastowana nie tylko była Ewangelia, ale przez znaki i cuda, aby inni mogli widzieć. Nie tylko słyszeć, Panie, ale widzieć. Widzieć uzdrowienia, widzieć ludzi wstających z wózków, widzieć ludzi zniewolonych, a w odpowiednim dotknięciu uwolnionych od wszystkiego. Być, Panie, tym, który widzi Twoje znaki i cuda teraz w Kościele XXI wieku. Panie, ja chcę błogosławić każdego brata, każdego przedstawiciela rodziny, każdą siostrę, każdą z młodzieży, z dzieci, abyś był w pełni błogosławieństwem dla każdego z nas. Panie, chcę błogosławić nasze rodziny, domy. Panie, zjednocz domy nasze. Chcemy wiedzieć i widzieć Twoją obietnicę, że dom mój i ja służyć będziemy Panu. Panie, Ty widzisz domy rozłamane, Ty widzisz domy, Panie, niepełne. Ty możesz, Panie, wszystko uczynić, aby były jedno w Tobie. Abyś Ty był prawdziwie królem w tych domach i królował, Panie. Zasiądź na tronach, w domach tych, które są rozdwojone. Panie, tych domów, które są poróżnione, Panie, daj złączenie, daj moc swoją, która będzie łączyć wszystkie te rzeczy, Panie. Ja wyznaję to, że Ty mocny jesteś. Ja dzisiaj wraz z Twoim Kościołem wołam i wzdycham, wiedząc, że Ty jesteś dawcą życia. Dlatego, Panie, wlej to nowe życie, nie tylko do mojego domu, ale do domów moich sióstr i braci, do domów, które są tu w mieście Jastrzębie, abyś Ty był, Panie, uwielbiony, wywyższony we wszystkim. Ja Ci dziękuję. Ja Ci dziękuję, że mogę czerpać z Twoich znaków i cudów, które Ty czyniłeś, naukę, że możesz czynić to dziś. Dlatego mówię, Jezu Chryste, Ty jesteś Bogiem dnia dzisiejszego. Dlatego błogosław. Błogosław nam, błogosław naszym zamierzeniom, naszym oczekiwaniom, naszym pragnieniom, ponieważ w Tobie pokładam nadzieję. Dlatego, Panie, bądź wywyższony z naszych serc, z naszych myśli, z naszych pragnień. Dziękuję Ci, Ojcze, za Jezusa. Dziękuję za zbawienie w Nim. Dziękuję za Ducha Świętego, który w pełni będzie nas wyposażał, napełniał i namaszczał dla Twojej chwały. Amen.